Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Muszę Was ostrzec przed wysłuchaniem tej rozmowy, ponieważ ja, po rozmowie z moją dzisiejszą gościnią, wyrzuciłam 80% swojego dobytku. Ostatni tydzień spędziłam na sprzątaniu i odgruzowywaniu swojej przestrzeni, a zmiany, jakie zaszły nie tylko w moim domu, ale także w mojej głowie, poniekąd wywróciły moje życie do góry nogami. Także, drogi słuchaczu, dzisiejszego odcinka słuchasz na własną odpowiedzialność. Może zmienić Twoje życie. Z moją rozmówczynią poruszyłam tematy związane z minimalizmem. Czy może być on formą dbania o siebie? Dlaczego więcej nie zawsze znaczy lepiej? Jak minimalizm wpływa na relacje ze samym sobą? Jakie niesie ze sobą korzyści? Oraz jakie są najczęstsze błędy bądź mity w kontekście minimalizmu? Porozmawiałyśmy też, dlaczego warto być świadomym konsumentem i nie odkładać życia na później. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy odcinek z gościem, z gościnią. Pewne podpowiedzi na Instagramie były, z kim dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt rozmawiać. Czy przedstawiłabyś się mi i moim słuchaczom?
Jasne, cześć, ja jestem Gabi i od roku ponad prowadzę podcast chociażby, gdzie mówię o minimalizmie i rozwoju osobistym.
Co ostatnio czytałaś? Co jest godne polecenia? Co ostatnio trafiło w Twoje ręce?
Przygotowałam sobie tutaj nawet... To jest książka Brené Brown, nie wiem czy znasz tę autorkę, o tytule Dary niedoskonałości. Bardzo jest interesującą pozycją o życiu autentycznym. Także jeżeli ktoś interesuje się tematyką slow life i ulepszania siebie pod różnym kątem, ale bez takiego nacisku... presji perfekcjonizmu, to myślę, że jak najbardziej się spodoba, jest bardzo inspirująca. W ogóle postać Brené Brown, ostatnio jestem nią zafascynowana, polecam na Netflixie, ma wystąpienie pod tytułem Odwagi. No szalenie interesująca kobieta, także polecam.
Zapiszę sobie, na pewno z chęcią przeczytam. No dobra, spotkałyśmy się dzisiaj tutaj, aby porozmawiać sobie trochę o minimalizmie. Dla mnie jesteś no na pewno autorytetem w tej dziedzinie i Twojego podcastu słucham już od dłuższego czasu. Na pewno dużo wartości w moje życie wniósł. No i chciałabym właśnie się zapytać, czym w ogóle jest ten minimalizm, czym dla Ciebie jest minimalizm i czy mogłabyś nam trochę przybliżyć koncepcję minimalizmu hedonistycznego.
Jasne, po pierwsze bardzo mi miło, a po drugie minimalizm jest taki trudny do określenia pod tym względem, że dzieli się moim zdaniem na dwa nurty i stąd właśnie wzięło się określenie minimalizmu hedonistycznego, bo kiedy zaczynałam tworzyć o minimalizmie w internecie, to zauważyłam, że minimaliści dzielą się na takie dwa obozy i ja w dzisiejszym pewnie podcaście, w rozmowie z Tobą będę mówić właśnie o tym moim minimalizmie hedonistycznym, ponieważ ten drugi, ascetyczny, opiera się na maksymalnym ograniczeniu przedmiotów, co ma prowadzić do takiego szlachetnego życia wolnego od konsumpcjonizmu i na tym się z grubsza opiera. Natomiast ten mój minimalizm hedonistyczny, który właśnie sobie tak ukułam, żeby trochę się odgrodzić od tego ascetycznego, polega na takim świadomym wybieraniu tego, czego potrzebuję, czego chcę w swoim życiu i opieraniu się na doświadczeniu, które z niego płynie. I tu mówiąc doświadczenie, nawet nie mam na myśli tylko na przykład podróży dookoła świata, to często się kojarzy z minimalistami, ale też na przykład wybieraniu najlepszej kawy albo szukaniu najpiękniejszej sukienki, w której będę się czuła wspaniale, zamiast wybierania 10 z wyprzedaży, które są spoko za tę cenę. Jednak postawienie siebie w centrum, no jednak z tego się trochę wzięła nazwa hedonistyczny, która była taka prowizoryczna, a jednak się przyjęła ku mojej uciesze, dlatego że rzeczywiście ja mówiąc o minimalizmie, zawsze o takiej celebracji codzienności, o wybieraniu właśnie zawsze tych najlepszych wersji. I często powołuję się na taki przykład bycia gościem w swoim własnym życiu, takim pozytywnym gościem, bo często jako ludzie mamy skłonność do tego, żeby gości w swoim domu traktować jak króla, dając najlepszą zastawę, najlepszą kawę, a później kiedy oni wyjdą, to przebieramy się w dziurawy dres i pijemy z uszczerbionego kubka. A w moim minimalizmie chodzi o to, żeby stawiać na to, że ja jestem tym swoim najlepszym gościem, który ma najpiękniejszą filiżankę, nie ma w swojej szafie na przykład jakichś uszczerbionych, których nie lubi, które ma z przymusu, bo kiedyś dostał, tylko korzysta z tych najpiękniejszych rzeczy, które upiększają właśnie tę zwykłą codzienność, które sprawiają, że jest znacznie przyjemniejsza i to też bardzo poprawia w ogóle relacje z samym sobą, bo kiedy ja traktuję siebie dobrze, traktuję siebie najlepiej jak mogę, a nie jako kogoś drugiej kategorii, że nie wiem, swojej przyjaciółce nakładam najlepszy kawałek ciasta, a sobie jakiś rozwalony na brzydkim talerzu, to jest oczywiście takie metaforyczne, ale to wtedy zupełnie ta relacja ze sobą się zmienia, bo zaczynam siebie traktować najlepiej i zaczyna się od przedmiotów, a kończy się na innych aspektach życia, w którym znowu świadomie wybieram najlepszą wersję siebie. Więc przede wszystkim dla mnie minimalizm jest świadomym kreowaniem swojej codzienności i w ten sposób stawianiem właśnie na siebie, na swoją sprawczość, na swoje wybory i na to, że to ja właśnie kreuję swoją codzienność, a nie ona kreuje moje życie.
To bardzo ciekawe, co mówisz, bo faktycznie powiedziałaś tutaj o relacji samemu z sobą i o tym, że stawiamy teraz siebie w tym centrum i faktycznie ten uszczerbiony kubek już idzie do kosza, a nie dla nas, bo może się kiedyś przyda, no bo czemu by go wyrzucić? No i skoro minimalizm zakłada tak naprawdę zmniejszenie ilości tych posiadanych rzeczy, to czy on może być dla nas formą dbania o siebie? Bo teoretycznie czegoś sobie odmawiamy, ale no na przykład czy to jest bardziej w ten sposób, że odmówimy sobie kupienia czegoś i my będziemy z tego powodu nieszczęśliwi? Czy to jest na przykład bardziej analogia do tego, że odmówimy papierosa dlatego, że dbamy o swoje zdrowie albo odmawiamy sobie tego piątego kawałka niedobrego sernika, bo wiemy, że się będziemy po nim źle czuć, ale na przykład tutaj mówię też w kontekście tak moich słuchaczek, moich słuchaczy, że to będzie sernik zdrowy i po prostu będzie smakował jak guma, będzie obrzydliwy, ale my będziemy jedli go, a nie taki sernik pełnotłusty, który zrobiła nam babcia, który ma w sobie cukier, margarynę. Czyli to jest taka koncepcja, która zakłada dbanie o siebie w ten sposób, że my mamy mniej, ale rzeczy lepszych jakościowo i takich, które są naprawdę dla nas satysfakcjonujące, przynoszą nam taką prawdziwą radość.
Tak, dokładnie. I nawiązując do tej twojej analogii sernika, to jest tak właściwie wybieranie tego zajebistego kawałka ciasta, który w pełni usatysfakcjonujecie, zamiast zjadania właśnie tych pięciu średnich, które właśnie są niby zdrowe i niby smakują tak samo jak sernik, a w rzeczywistości nawet nie dają ci tej pełnej satysfakcji. I to bardzo często się sprawdza, znaczy bardzo często ma to miejsce na zakupach, kiedy zamiast na przykład kupić sobie wełniany płaszcz za powiedzmy 1000 zł, które nam się wydaje jakąś kosmiczną cenę, to wydajemy w trakcie wyprzedaży równowartość tej kwoty na kolejną koszulkę, która się przyda, kolejne dżinsy, które się przydadzą i są w takiej cenie, że szkoda nie wziąć. I ostatecznie, no można powiedzieć, że sobie odmawiamy tych zakupów wyprzedażowych, ale w rzeczywistości stawiamy na dużo lepszy komfort życia, dużo wyższy i tak naprawdę to ograniczenie. Nawet zastanowiłabym się nad tym, czy to do końca jest ograniczenie. To jest bardziej taki świadomy wybór, że mogę wybrać albo jedną rzecz, która mnie w pełni satysfakcjonuje i przez to odmówię sobie takich chwilowych, szybkich uciszaczy tej mojej potrzeby, a ostatecznie będę dużo dłużej usatysfakcjonowana i nie stracę na tym. I to nie jest w pewnym momencie minimalizmu, to w ogóle nie jest takie poczucie, że ja coś tracę, że nie kupuję właśnie na wyprzedażach, że ja nie kupuję byle jakich rzeczy, bo ostatecznie mój dom na tym zyskuje, ja na tym zyskuję, czuję się lepiej gdzieś tam funkcjonując w codzienności, w swoim mieszkaniu, w swoich ubraniach. Więc to jest trochę właśnie tak, jak powiedziałaś z tym sernikiem.
Też właśnie tak myślę, że wiele osób może mieć takie podejście, że kurczę, przecież mieć lepiej 3 balsamy do ciała, które są średniej jakości i one i tak będą otwarte. Nie użyjemy ich, nie zużyjemy do końca, dlatego że nie będą po prostu sprawiały nam tej przyjemności, zamiast kupić sobie ten jeden porządny, droższy. I tak się zastanawiam też, z czego to się bierze, czy Masz jakiś na to pomysł, dlaczego ludzie jednak wolą kupić te 3 gorsze rzeczy, ale mieć to poczucie, że mają więcej, niż zainwestować więcej pieniędzy, ale w coś jakościowego i naprawdę się z tego cieszyć?
Wydaje mi się, że są 2 powody. Pierwszy to taki, że dużo łatwiej jest na przykład nam wydać za jednym razem 20 zł i zrobić to kilkukrotnie, niż za jednym razem wydać 100 zł. To ja miałam kiedyś tak, że mi się naprawdę wydawało, że to są mniejsze pieniądze. Że na przykład potrafiłam za swoich zakupocholickich czasów, bo mam taką właśnie przeszłość, że jeszcze na studiach potrafiłam codziennie być i w jakimś Pepco, i w Lumpeksie, i codziennie coś kupować, no ale mi się wydawało, że to nie są jakieś wydatki, no bo że każdego stać na to, żeby sobie, wiesz, kupić coś za 10 zł, kupić coś za 15 zł. I mimo, że ostatecznie na przykład w skali miesiąca to były jakieś takie kosmiczne w ogóle kwoty, to mimo, że to kumulowało się do takich wielkich kwot, to mi się wciąż wydawało, że mnie nie stać na coś, co byłoby równowartością tych kwot. I często wpadamy w takie poczucie, że nas po prostu nie stać na taki wydatek. To jest zbyt drogie i szukamy czegoś, co będzie jak najtańsze. I szukamy na jak najtańszych spodni, które będą w miarę. Zamiast właśnie podwyższyć budżet, bo to jest po prostu zwyczajnie trochę bolesne dla nas wyłożyć za jednym razem większą gotówkę. I też czasem mamy takie poczucie nawet, że nie zasługujemy na to. Że kiedy kupujemy prezent dla swoich bliskich, no to jak mamy jakiś określony budżet, no to chcemy znaleźć coś najpiękniejszego, najlepszego w ogóle w tej kategorii, co uszczęśliwi na maksa naszą bliską osobę, a w momencie, kiedy potrzebujemy kupić coś sobie, to często właśnie kierujemy się na dział z przecenami i próbujemy znaleźć coś w miarę dobrej cenie i jeszcze właśnie jak najwięcej tych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest trochę pokłosie też tego, że nas się, szczególnie kobiety, wychowuje w takim poczuciu, że pełna, wielka garderoba to jest na przykład klucz do bycia taką stylową osobą, do bycia kobietą sukcesu. I ja miałam jako dziewczynka w ogóle takie marzenie, żeby mieć wielką garderobę, po prostu milion ubrań na każdą okazję. Tak jakby ten wybór był czymś dla nas dobrym, a tak naprawdę często on bardzo nam utrudnia na przykład dobieranie stroju, czy w ogóle korzystanie z jakichkolwiek rzeczy w naszym domu, bo wtedy dochodzi do takiego paraliżu decyzyjnego i tak naprawdę nasze mózgi nie lubią za bardzo wybierać spośród zbyt wielu opcji, szczególnie kiedy większość z nich to jest w ogóle coś, co się przypadkowo trafiło, coś, co przypadkowo trafiło do naszego domu, no ale wychowujemy się w tym poczuciu, że więcej to jest jednak lepiej. No takie widzimy obrazy w różnych filmach czy serialach, szczególnie poświęconym jakimś takim kobietom sukcesu, no w ogóle kobiety wychowane na seksie w wielkim mieście, czy jakieś plotkarze, to mogą mieć wrażenie, że oczywiście w tym leży jakiś taki sukces, takie szczęśliwe życie i że zawsze wolimy jednak mieć więcej za tę samą cenę i to tak naprawdę ma takie spore uzasadnienie też racjonalne, no bo niby jeżeli przekładając to po prostu na papier taki odarty z emocji, no jeżeli mogę mieć 3 balsamy w tej samej cenie, no to niby bardziej się opłaca niż kupienie jednego. Tylko właśnie jaki jest nasz priorytet, czyli tak posiadanie jak największej liczby. I często się okazuje, że dopiero w praniu, kiedy przestawimy się na to myślenie i zaczniemy trochę tak siłą wprowadzać zmiany, tak było trochę w moim przypadku, że też mnie bolało właśnie nawet nawiązując do tych balsamów, kupienie tego jednego pierwszego, drugiego kosmetyku, a nie najtańszego w Rossmanie na przecenie. Ale dopiero kiedy zaczęłam naprawdę właśnie każdy element swojej codzienności traktować z taką ważnością, to się okazało, że w tak dużym stopniu to wpływa na moje samopoczucie, bo Asia Glogaza na przykład w swojej książce Slow Life, nie wiem, może czytałaś, tam fajnie napisała, że nasza codzienność właśnie składa się z takich ponurych, zwykłych wtorków. I to od nas zależy, jak je będziemy celebrować. I jednym z elementów właśnie celebracji jest to, że używamy najpiękniejszego balsamu, który po prostu czujemy się jak królowe nakładając go, a nie, że po prostu jakiś jest zwykłym elementem pielęgnacji. I im więcej takich malutkich punkcików w ciągu dnia, które nam trochę rozweselają, trochę sprawiają, że to jest bardziej celebracja, a nie tylko przeżycie tego dnia. Im więcej tych punktów się znajdzie w codzienności, tym automatycznie po prostu satysfakcja z niej się podnosi. I to jest coś niesamowitego i na początku zdecydowanie trudno się do tego przekonać, ale no myślę, że warto przede wszystkim spróbować.
Powiedziałaś o tej celebracji codzienności i to jest coś, co ja staram się wprowadzać do mojego życia i dla mnie właśnie ten minimalizm stawia wartość doświadczenia znacznie wyżej niż wartość rzeczy materialnych, wartość tych posiadanych przedmiotów. No i właśnie to odmawianie sobie przyjemności z życia, takich jak na przykład ciastko w kawiarni, o którym często mówisz w swoim podcaście, albo ta lepsza pozycja z menu, no bo z tyłu głowy od razu pojawia się ten przelicznik, o ile ubrań czy gadżetów można by było sobie za to kupić. No i kurczę, my się zastanawiamy wtedy, czy to doświadczenie na pewno jest tego warte i czy warto w ogóle jest w to zainwestować, no bo rzeczy są trwałe, możemy je sprzedać, a jedzenie, czy jakaś taka rzecz bardziej, która służy naszej rozrywce, doświadczeniu, no to jest na moment, a potem przecież tego nie będzie. Wydamy pieniądze, nie będziemy mieli w zamian jakiegoś przedmiotu. I jak ty to przepracowałaś, aby pozwolić sobie na tą lepszą opcję, na to doświadczenie i to ciastko w kawiarni?
Ja jeszcze kilka lat temu byłam święcie przekonana, to nawet nie podlegało dla mnie dyskusji, że jeżeli ja wydam 200 zł na jakieś ubrania, to to jest lepsze wydanie tych pieniędzy niż na przykład pójście do restauracji, no bo przecież to jest oczywiste, no ja te ubrania będę mieć co najmniej, nie wiem, kilka miesięcy, rok, dwa lata, a no to doświadczenie jest ulotne, no i co mi będzie, zjem sobie jakiś dobry obiad, no i następnego dnia już nic z tego nie będę miała. I to było dla mnie tak oczywiste i w ogóle niepodważalne, a dziś wydaje mi się kompletnie niezrozumiałe, bo tak naprawdę najbardziej trwałą rzeczą, jaką mamy w życiu, to są nasze wspomnienia. Wspomnienia też uczuć i doświadczeń. I dla mnie było bardzo trudne przekonać się do tego tak naprawdę, bo byłam właśnie jedną z tych osób, które jeżeli mogła kupić kawę za 5 zł, ale jeszcze sobie coś kupić, nie wiem, nawet ramkę na zdjęcie w Pepco, to wolała zrobić to, niż wydać na przykład 15 zł na pyszną kawę na studiach. Mi się wydawało, że to jest głupie, bo to jest tylko to, że będę miała lepszy smak na przykład przez chwilę. Ale właśnie nawiązując do tego, co wspomniałam o tym właśnie ubarwianiu zwykłych wtorków, że kiedy się zrozumie, że z tego składa się nasze życie, z tego jak my każdą jego chwilę przeżyjemy, a nie ile będziemy mieć w ostateczności rzeczy, to postrzeganie zupełnie się zmienia. I kiedy nawet właśnie trochę przymuszając się na początku, kiedy jesteśmy takimi zacietrzewionymi w ogóle konsumpcjonistami, ja taka byłam i mi się wydawało, że rzeczy to jest po prostu najcenniejsza rzecz, jaką można mieć, no bo jest trwała. A czym jest w ogóle rzecz w stosunku do właśnie wspomnienia i odczuwania i do poczucia komfortu życia? No właściwie niczym, ale ja też musiałam się o tym bardzo, bardzo mocno przekonać, bo kiedy właśnie zauważyłam, że nawet doświadczenie nie musi płynąć tylko z tego, co jest często właśnie przyklejane do minimalistów, że powinnaś się wyzbyć w ogóle jakichś takich potrzeb, na przykład modowych, urodowych i tak dalej, i zapakować się w walizkę i wyruszyć w świat, to dla mnie to w ogóle nie było atrakcyjne patrzenie na minimalizm, a kiedy okazało się, że ja właśnie mogę te wszystkie elementy złożyć w takie doświadczenie codzienności, czyli właśnie codziennie zakładam tę najlepszą sukienkę, idę do najlepszej kawiarni i właśnie te takie drobne pieniądze, które kiedyś przelatywałem między palcami w tych takich sklepach z drobiazgami albo w sieciówkach, wydaję na doświadczanie, to się okazuje, że poziom życia tak mi niesamowicie poszybował w górę, takie poczucie w ogóle szczęścia z codzienności. Ja wcześniej byłam, zanim w ogóle minimalizm pojawił się w moim życiu, byłam no permanentnie niezadowoloną z jego osobą i mi się wydawało, że musiałabym zarabiać jakieś kosmiczne pieniądze, żeby zacząć z niego czerpać. A okazuje się, że kiedy wyeliminujemy te takie bezmyślne zakupy, które ostatecznie wcale nie dawały nam szczęścia poza tym momentem zakupu, i to jest tak naprawdę esencja konsumpcjonizmu, w której nie polega na tym, żebyś ty korzystała z tego przedmiotu, tylko żeby napędzało cię sam jego zakup i radość z tego zakupu, radość z tych łowów, no to kiedy zrezygnowałam z tych bezmyślnych zakupów, co wcale nie znaczy, że nie kupuję teraz wcale, bo wciąż kupuję regularnie jakieś rzeczy i rozpieszczam się czasem przedmiotami, ale okazało się, że mogę żyć właśnie takim poziomem życia, którym się kiedyś marzył, i wydawało mi się, że właśnie on jest taki jeszcze nieosiągalny, żeby pójść do tej świetnej restauracji, o której słyszę, żeby chodzić sobie do teatru czy do kina wtedy, kiedy mam ochotę, a nie kiedy jest taniej akurat. I nagle się okazuje, że możesz właśnie żyć tym swoim życiem marzeń już teraz, a jedynym kosztem jest to, że nie masz zawalonej szafy i szuflad w kuchni. Także to jest bardzo trudne do przełamania się początkowo, bo czujesz, jakby te pieniądze znikały, ale tak naprawdę, kiedy ten mindset się zmieni, że czujesz, że ty po prostu kreujesz swoje życie i żyjesz właśnie tu i teraz, a nie kiedy już uzbierasz wszystkie potrzebne ci rzeczy do życia i wszystkie ubrania i już będziesz mieć idealną szafę na przykład i wtedy zaczynasz życie. Ja byłam bardzo taka wkręcona w takie poczucie, że jak już będę miała wszystko idealnie poukładane w różnych tam obszarach, to zacznę żyć, ale jak zaczynasz żyć tu i teraz i celebrować właśnie każdą chwilę i wychodzisz sobie, nie wiem, sama na romantyczną randkę z książką do kawiarni, która ci się najbardziej podoba i po prostu czujesz to życie, to jesteś jak ten słynny main character w filmach, że czujesz się jakbyś była główną bohaterką swojego życia i to jest w pewnym momencie takie uzależniające pozytywnie, że już z czasem wydaje się wręcz takie głupie rezygnowanie z takiego poziomu życia na rzecz samych przedmiotów.
Myślę, że dużo osób może mieć gdzieś tam myśl, że właśnie gdy oni sobie coś kupią, to wtedy to będzie ten moment, gdy oni będą szczęśliwsi. I paradoksalnie, im mniej rzeczy mamy, tym bardziej szczęśliwi jesteśmy i na to są też badania i właśnie minimaliści bardzo często to podkreślają, że ten poziom życia, ta radość z życia wzrasta i nawet jeśli my kupimy sobie coś rzadziej, ale lepszego, to my też, mam wrażenie, bardziej to doceniamy. Zastanawiamy się nad tym, wow, jakie pyszne, no właśnie to ciastko, ten sernik i bardziej doceniamy te jakościowe rzeczy, i przez to też się rozpieszczamy. No a to odkładanie życia na później, o którym wspomniałaś, myślę, że też jest bardzo powszechną rzeczą i dużo osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, na jakim poziomie może mieć swoje życie, właśnie redukując tą ilość kupowanych rzeczy, a mimo wszystko chce jakoś ten minimalizm obejść. Chce podnieść tą jakość życia, ale jednocześnie budzi się gdzieś tak polska mentalność, taki Janusz i Grażynka w głowie, że kurczę, tutaj można coś zaoszczędzić, tutaj przecież można takiego deala zrobić, taką promocję wyhaczyć. Jak ty się nie dajesz tym marketingowym treściom i temu przekazowi, że kup teraz, tutaj zaoszczędzisz, to jest na pewno oferta dla ciebie?
Ja zawsze powołuję się na taki frazes, którego używam w swoich podcastach, czyli fajne za tę cenę. Jeżeli coś jest teraz fajne ze względu na cenę, to znaczy, że to jest jej główna wartość tej rzeczy i ona po prostu minie, dlatego że kiedy na przykład kupię sobie teraz, powiedzmy, marzy mi się czarna sukienka i kupię sobie jakąś fajną za tę cenę w promocji, to za powiedzmy pół roku to nie będzie miało żadnego znaczenia, ile to kosztowało. Bo ja nie będę patrzeć na siebie i myśleć, no jak za 20 zł to fajnie wyglądam. A kiedy postawię na totalnie najlepszą sukienkę, jaką znajdę i która będzie nawet kilkukrotnie droższa i w tym momencie może kieszeń mnie trochę zaboli, ale później na przykład za 3 lata dalej chodzę w tej sukience i sobie myślę, Boże, ale ona jest boska, nie? Ale się w niej super czuję. A kiedy stawiamy na pierwszym miejscu właśnie cenę, okazję, to bardzo często okazuje się, że nie mamy nic, z czego chcielibyśmy naprawdę korzystać w swoim domu, w swoich, nie mamy ulubionych ubrań. Ja kiedyś się właśnie zorientowałam, że kiedy jeszcze moja szafa po prostu pękała w szwach, że mój chłopak potrafi mieć kilka rzeczy, i zastanawiać się za każdym razem przed wyjściem, którą ma na przykład z bluz założyć, bo wszystkie są takie fajne, a ja jednocześnie nie miałam ochoty założyć żadnej z setek po prostu moich ubrań, bo właśnie większość z nich była kupiona okazyjnie, bo w tym momencie wydawała się całkiem fajna i kiedy to też sprzyja przechodzeniu na kompromisy, a kiedy właśnie stawiamy na kompromis w jakimś wyborze zakupowym, to bardzo często nie jesteśmy w pełni zadowolone z tego i na przykład wymyślamy sobie powiedzmy jakiś wełniany płaszcz, długi, czarny, wiązany, a później na wyprzedaży łapiemy za jakiś granatowy i do połowy uda, to na chwilę może będziemy zadowolone, no bo no tak, potrzebowałyśmy płaszcza i znalazłyśmy w super cenie. I to jest prawie to, co byśmy chciały. A za 2 miesiące ta potrzeba tego zakupu znowu odżyje, bo ona została na chwilę uciszona, a nie w pełni nas zadowoliła. I ja zauważyłam, że tak często się na tym przejechałam, że to po prostu nie ma sensu. Więc kiedy ja widzę jakieś takie promocje, to ja już w ogóle teraz na przykład jestem ślepa na wyprzedaży, bo też przez to, że pracuję w branży odzieżowej, to widzę, jakie rzeczy na przykład trafiają na wyprzedaż, że to jest dosłownie, nie wiem, 5% z nich to są naprawdę dobrze sprzedające się rzeczy, a cała reszta to są takie, które były, w ogóle się nie sprzedawały po regularnej cenie, albo były często zwracane, reklamowane. I kiedy się też ma taki obraz, to zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli kusi cię sam ten fakt tego, że teraz ta sukienka powiedzmy jest za 20 zł, a w oryginalnej cenie, kiedy kosztowała 100 zł, to w ogóle byś nie zwróciła na nią uwagi, to jest prosty znak, że nie powinnaś mieć jej w ogóle w swojej szafie, że to nie jest żaden łup, że to jest tylko nabijasz kasę po prostu sklepowi, bo jeżeli coś nie było atrakcyjne w tamtej cenie, no to nie jest, często też wpada mi takie poczucie, że to jest oszczędność, no bynajmniej, to w żadnym wypadku nie jest żadna oszczędność, to jest właśnie uwodzenie, znaczy pozwolenie się uwieść takiemu wrażeniu, że robimy jakiś interes, kupując coś, czego nie chcieliśmy, czego nie potrzebowaliśmy. I rzeczywiście na początku ja musiałam się jeszcze powstrzymywać, ale teraz wiem, że na przykład jeżeli potrzebuję jakiegokolwiek przedmiotu, to ja chcę znaleźć najlepszy egzemplarz, jaki jest możliwy. Oczywiście czasem to jest trochę problematyczne, bo przez to zakupy trwają dłużej i są dużo bardziej przemyślane i też się tak ciągną, także to też ma swoje jakieś tam małe minusy. Ale mnie po prostu nie interesuje, co jest teraz przecenione, w jakiej jest cenie, czy to jest jakaś okazja, bo ja już wiem, jak gigantyczną satysfakcję daje spełnienie w 100% swoich wymagań i wtedy nagle kupujesz, powiedzmy, ten płaszcz i ty już nie potrzebujesz żadnych innych, już cię w ogóle żadne inne nie obchodzą. Jeżeli w 100% spełnisz swoje oczekiwania, a nie to, co akurat próbują ci na przykład właśnie w sklepy wcisnąć. I mi na przykład przez wiele lat się wydawało, że ja nie mam jakichś szczególnych wymagań, że ja właśnie też mogę się zadowolić z taką okazją, a im bardziej wchodziłam w minimalizm, to sobie uświadomiłam, że ja mam bardzo wyśrubowane tak naprawdę kryteria wobec rzeczy i kiedy rzeczywiście ich przestrzegam, kiedy daję sobie na to pozwolenie, że mogę być wybredna, to no, czuję się ze swoją codziennością znacznie lepiej, ze swoimi ubraniami, ze sobą samą i ze wszystkim, czym się otaczam. I to też tak nawet w pewnym momencie podnosi samoocenę i to takie poczucie, kim ja właściwie jestem, że nie jestem osobą, która złapie za wszystko w byle jakiej cenie i wtedy tak sami siebie traktujemy w głowie, że no na co ja zasługuję? No zasługuję na jakieś przecenione szmatki. A kiedy już zaczynasz myśleć o sobie, że to mnie nie interesuje, mnie interesuje najlepsza jakość, najlepszy krój, to wtedy też właśnie samo takie poczucie siebie wzrasta i jednocześnie polepsza się relacja ze sobą, mam wrażenie.
Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś o tych ubraniach, które trafiają na wyprzedaż, bo ja na przykład nie miałam o tym pojęcia. I tutaj proszę, pracujesz w branży modowej, więc też na pewno masz większą tego świadomość i myślę, że to jest to słowo klucz, świadomość, żeby być też takim w tym minimalizmie świadomym konsumentem, bo dużo naszych wyborów zakupowych jest po prostu kierowanych jakąś chwilową emocją, natchnieniem i to, co ty też mówisz w swoich podcastach, że jeśli chcemy coś kupić, to warto się z taką decyzją przespać. Dać sobie dobę na zastanowienie się. No i powiedziałaś tutaj o tej poprawie pewności siebie, o tym, że poprawia się relacja z samym sobą, jeśli my zaczynamy traktować się jak gościa w naszym domu, w naszym życiu i tą główną postać. Jakie jeszcze widzisz korzyści minimalizmu? Jakie korzyści on wniósł w twoje życie?
To taką chyba największą korzyść, którą na początku zauważyłam i której się w ogóle nie spodziewałam, było takie poczucie sprawczości, że ja decyduję o tym, co jest w moim życiu i mimo, że zaczęło się tylko od przedmiotów, to nabrałam też takiej pewności siebie w życiu i to był mój pierwszy krok do rozwoju osobistego, w którym później już popłynęłam totalnie, bo okazało się, że kurczę, skoro ja była zakupoholiczka i największa bałaganiara, jaką znali moi znajomi, zmieniła się praktycznie w pedantkę i minimalistkę i doszło do tak gigantycznej zmiany mojej w ogóle osobowości, charakteru, to znaczy, że ja mam bardzo duży wpływ na to, jaką jestem osobą. I to było takie pierwsze uświadomienie mi mojej mocy sprawczej. Zaczęłam zmieniać przeróżne właśnie aspekty mojego życia na lepsze i to na pewno zawdzięczam przede wszystkim minimalizmowi, czego się w ogóle nie spodziewałam. Tak samo jak polepszenie zdecydowanie mojej relacji z samą sobą. Nauczyłam się właśnie prowadzić taki dialog wewnętrzny, który jest pełen sympatii, zrozumienia, troski, bo kiedy właśnie zaczęłam siebie traktować dobrze, nawet poprzez te wszystkie przedmioty, którymi się otaczałam, nawet właśnie poprzez wyrzucenie tych dziurawych spodni i uszczerbionych filiżanek, to mi też właśnie pozwoliło na też mówienie sobie w głowie, prowadzenie tego wewnętrznego dialogu jak z przyjaciółką, jak z kimś, na kim naprawdę mi zależy, a nie ktoś, kto dostaje jakieś najgorsze rzeczy w moim życiu, w przeciwieństwie do moich bliskich. A jeżeli chodzi o takie przyziemne sprawy, to zdecydowanie porządek, który się pojawia w mieszkaniu po tym, jak zapanuje w nim minimalizm, to jest coś niesamowitego. Ja miałam gigantyczny problem z bałaganem przez całe swoje nastoletnie i studenckie lata. Nie potrafiłam zupełnie na tym zapanować. Miałam wrażenie, że musiałabym sprzątać non-stop, żeby to miało ręce i nogi. A okazało się, że w momencie, kiedy u mnie minimalizm wszedł z buta, dlatego że ja po przeczytaniu książki Marie Kondo Magia Sprzątania wyrzuciłam prawie, myślę, że 70-80% rzeczy. Także to był skok na głęboką wodę i nie wiedziałam jeszcze, w co wchodzę tak naprawdę, a od tego momentu wszystko się zmieniło. Ale wtedy też okazało się, że z dnia na dzień po prostu zaczęłam zupełnie ogarniać swoje mieszkanie i raz na zawsze, to było chyba 4 lata temu, zapanował w nim porządek. I od tego czasu ja nigdy się nie boję nieoczekiwanych gości i tak dalej, co jest absolutnie niesamowite, dlatego że byłam naprawdę takim skrajnym przypadkiem bałaganiary, a teraz to jest dla mnie tak oczywiste, bo każda z rzeczy, którą ja mam w swoim domu, i to dosłownie każda, ona ma swoje miejsce, zawsze na nie wraca i jest dom przez to taki pełen harmonii i spokoju. Bardzo mi to też ułatwia odpoczywanie w nim. No a sam fakt tego, że nie muszę prawie w ogóle w nim sprzątać poza takim robieniem, nie wiem, odkurzania, mycia podłóg, mycia kurzy, bo ten porządek sam się utrzymuje, no to jest gigantyczny plus na pewno minimalizmu. I podobnie sprawa się ma na przykład z ogarnianiem finansów, bo mimo że ja nigdy nie traktowałam minimalizmu jako sposobu na oszczędzanie, no to on pozwolił właśnie przez te świadome zakupy zapanować totalnie nad swoimi finansami. I zaczęłam, pierwszy raz nauczyłam się w ogóle oszczędzać. Mi się wydawało wtedy, jak miałam to jeszcze chyba 20, no ja wtedy miałam jakieś 22 lata, okazało się, że ja mogę oszczędzać, niezależnie od tego, ile zarabiam. Mi się wtedy wydawało, że jak już będę mieć na przykład wtedy normalną pracę, taką etatową, to wtedy będę mogła, a tak to wszystkie pieniądze mi przelewały się między palcami. A od momentu, kiedy minimalizm wszedł w moje życie, to ogarnianie finansów stało się dla mnie banalnie proste, no bo ja zaczęłam rzeczywiście świadomie decydować, gdzie te moje pieniądze idą. I to było bardzo odświeżające i przez te ostatnie lata pozwoliło mi być w pełni zorganizowaną w tym zakresie, a to też mi się wydawało kiedyś zupełnie niemożliwe, że ja to będę ogarniać, bo ja się trochę bałam nawet tematu finansów, właśnie dlatego, że mi się przelewały między palcami, kiedy chodziłam po sklepach, po lumpeksach, po wyprzedażach, to nawet wolałam kiedyś nie patrzeć na swój stan konta, a teraz mam to rzeczywiście bardzo zorganizowane, więc to jest zdecydowanie plus. I mimo że teraz kupuję najlepsze rzeczy jakościowo w życiu, i najbardziej korzystam z takich uciech typu właśnie kina, teatry, kawiarnie i tak dalej, to moja sytuacja finansowa jest znacznie lepsza niż wtedy, kiedy właśnie minimalizmu w moim życiu nie było, a ja wtedy oszczędzałam na wszystkim. I to jest naprawdę właśnie paradoks takiego konsumpcjonizmu, że ja non-stop byłam w sklepach, non-stop coś kupowałam, a jednocześnie kupowałam po taniości, oszczędzałam na kawie, na jedzeniu, w ogóle nie wyobrażałam sobie chodzić wtedy do restauracji, to mi się wydawało, że to może mnie będzie stać, jak już będę właśnie w jakiejś korporacji za 10 lat, więc wtedy oszczędzałam na wszystkim, na absolutnie wszystkim i na jakichś wyjściach ze znajomymi, wolałam mieć te pieniądze na coś innego, a jednocześnie nie pozwalałam sobie na żadne zakupy jakościowych rzeczy, więc to było takie zaklęte koło tego, że ja ciągle pieniądze wydawałam, ciągle ich nie miałam, ciągle mi się wydawało, że na nic mnie nie stać. A okazało się, że w minimalizmie właśnie żyję na dużo wyższym poziomie i wiadomo, że trochę moja sytuacja finansowa też się zmieniła, no bo teraz już pracuję na pełen etat i tak dalej, ale zdecydowanie widzę tutaj gigantyczną poprawę poziomu życia i możliwości oszczędzenia pieniędzy, no bo kiedy rzeczywiście świadomie wydaję i nie interesują mnie wyprzedaże, jeżeli nie chcę nic kupić i te pieniądze same z mojego konta nie ulatują, tak jak kiedyś to miałam wrażenie, że miało miejsce, no to rzeczywiście ta sytuacja się bardzo, bardzo poprawiła, więc to na pewno jest duży, duży plus minimalizmu. Tak samo jak w ogóle takie poczucie wewnętrznego spokoju, raz, że trochę opartego na tej też sytuacji finansowej, a dwa, że po prostu minimalizm dał mi bardzo dużo takiego wewnętrznego poczucia spokoju. Ja sobie wcześniej nie zdawałam sprawy, jak to przytłoczenie przedmiotami, to właśnie zagracony dom i często właśnie przez to puste konto i ciągłe wydawanie pieniędzy i bycie w takim pod wpływem tych wszystkich jakichś impulsów zakupowych. Oczywiście teraz nie jestem taka w pełni na nie ślepa i też o tym mówię często w podcaście, że ja wciąż muszę czasem z tym walczyć, no bo żyjemy w takich czasach, że zewsząd jakieś impulsy zakupowe do nas trafiają, ale mimo wszystko czuję się znacznie spokojniejszą osobą, że i w swoim domu, i w ogóle w swoim życiu. Także te wszystkie elementy składowały się na to, że też zwyczajnie stałam się znacznie szczęśliwszą osobą niż kiedykolwiek byłam. I myślę, że jeżeli podejdzie się do minimalizmu tak bardzo indywidualnie, że nie będziemy stawiać tylko na to, że musimy mieć jak najmniej rzeczy i bez jakiejś głębszej refleksji nad tym, tylko naprawdę dostosujemy to do siebie i zaczniemy bardziej refleksyjnie patrzeć i na swoje wydatki, i na właśnie doświadczenie, za które płacimy w swoim życiu, no to zdecydowanie to może pozytywnie wpłynąć, myślę, na poziom szczęścia.
Mm-hmm. Ten minimalizm, o którym ty mówisz, on mi się też bardzo kojarzy z esencjalizmem. Nie wiem, czy czytałaś Esencjalistę.
Tak.
To tutaj bardzo dużo tych punktów wspólnych widzę, bo niby minimalizm kojarzy się jednak z przedmiotami, kojarzy się z rzeczami, że no jedyne, co możemy zyskać, no to ewentualnie więcej miejsca w szafie, ale mam wrażenie, że on się przekłada tak naprawdę na każdą dziedzinę w naszym życiu i że ta przestrzeń w głowie, o której ty mówisz, jest naprawdę ogromną zaletą, bo ten minimalizm potem przekłada się też i na relacje z nami, z samym sobą, a przez to potem też na relacje z innymi. Ta przestrzeń w głowie, no, często jest blokowana gdzieś przez te otaczające rzeczy, przez przytłaczające przestrzenie. Jesteśmy przebodźcowani tym wszystkim, tymi zakupami, ilością przedmiotów, a ten minimalizm faktycznie, to wiem też po sobie, bo też miałam już jakiś czas temu właśnie taką zajawkę, że kurczę, biorę się za to, sprzątam. Robiłam to oczywiście etapami, bo no też o tej książce, o której wspomniałaś, Marie Kondo, Magia sprzątania, no tam autorka wyróżnia różne etapy i jakieś tam dziedziny, które można sobie uprzątnąć i faktycznie to bym polecała, bo mam wrażenie, że wiele osób może zniechęcać ilość rzeczy, która ich otacza, ale z drugiej strony ta zmiana, którą oni musieliby wprowadzić w swoje życie i że ta wizja wywracania swojego mieszkania do góry nogami, no i wywalania tych rzeczy, może ich jakoś w pewien sposób odstraszać, może też bliscy nie bardzo wspierają ten pomysł. Czy ty masz jakieś pomysły, jak można takimi małymi kroczkami zacząć wprowadzać ten minimalizm i co na przykład powiedzieć naszym domownikom?
Wydaje mi się, że właśnie podejście Marie Kondo, o którym wspomniałaś, czyli to odgracanie etapami, jest o tyle świetne, że co prawda Kondo zaznacza, że najlepiej, jeżeli to byłby, wszystko by zostało przeprowadzone w jednym nieprzerwanym czasie, to myślę, że jeżeli ktoś ma duże opory wobec tego, to może uszczknąć z tej teorii tyle, żeby zajmować się swoimi przedmiotami według kategorii. To uważam, że jest bardzo przełomowe w kontekście Marie Kondo, bo często kiedy kiedyś próbowałam odgracać swoje mieszkanie, to na przykład zajmowałam się tamtą szafą, tutaj jakąś szufladą i to do niczego nie zmierzało. No jasne, miałam z czasem może troszkę mniej rzeczy, ale okazało się, że ta metoda Kondo, która jest tak naprawdę bardzo prosta, tylko że polega na tym, że zaczynamy od kategorii, które są dla nas najmniej takie sentymentalne, trudne i na przykład u niej to zaczyna się od ubrań, ale myślę, że też można sobie z tym manipulować. I klucz polega na tym, żeby nie otwierać pierwszą szafę, którą masz i wyciągasz te rzeczy i się nimi zajmujesz, tylko żeby absolutnie wszystkie przedmioty tej kategorii znalazły się w jednym pomieszczeniu, czyli nawet te, które mam pochowane gdzieś tam często na przykład po rodzicach, tam w sensie w mieszkaniu rodziców, na przykład w domu rodzinnym, albo w innych szafach, albo w łóżkach. I często te ubrania są w tak różnych miejscach naszego mieszkania, że zdarza się, że przeglądamy jedną szafę, a później okazuje się, że w drugiej jeszcze mamy trzy kurtki i to utrudnia cały proces. A kiedy wszystko zgromadzimy w danej kategorii, w jednym pomieszczeniu, to po pierwsze uświadamiamy sobie też ogrom rzeczy, które mamy, a po drugie takim w ogóle kluczowym zagadnieniem, które porusza i Kondo, i w ogóle moim zdaniem powinno być jak najbardziej takie wytłuszczone w minimalizmie, to żeby nie skupiać się na tym, co się chce wyrzucić, tylko na tym, co chce się zostawić. Bo wydaje mi się, że to jest najbardziej blokujące, kiedy myślimy właśnie, czy ja chcę to wyrzucić, czy ja nie chcę tego wyrzucić i zawsze zwykle myślimy, że może jednak nie. I też skupiamy się właśnie na tym takim ograniczaniu, odbieraniu sobie czegoś. A niesamowite w takim minimalizmie, przynajmniej który ja wyznaję, właśnie jest to, że ty wybierasz, że ja chcę mieć tylko te rzeczy w swoim domu i jeżeli nam jest bardzo trudno po prostu się reszty pozbyć, na przykład gdzieś oddać, wyrzucić, sprzedać, to ja zawsze polecam taki sposób, żeby rzeczywiście przeprowadzić sobie ten proces, wybrać te rzeczy, które absolutnie chcemy mieć w szafie i całą resztę schować i gdzieś tak zapakować, żeby na przykład dać do piwnicy albo właśnie do domu rodzinnego, tak gdzie nie będziemy mieć dostępu do tego na co najmniej jakieś 2-3 miesiące i ustawić sobie przypomnienie w telefonie i zobaczyć, jak nam będzie się żyło. Bo dla mnie to było przełomowe w takich niektórych obszarach, na przykład z książkami. To był jedyny taki właśnie aspekt, obszar minimalizmu, który tak długo u mnie się przeciągał, czyli że cała reszta tych kategorii była już wdrożona, a książek miałam cały czas bardzo dużo. I jednocześnie czułam, że to mnie trochę tak przytłacza, że do większości z nich nie wracam, ale bardzo było mi się trudno ich pozbyć. I właśnie tak zrobiłam, że rzeczywiście zostawiłam wtedy chyba ze 20 książek, do których regularnie wracałam i całą resztę zapakowałam, wywiozłam i zobaczyłam, że przez 3 miesiące ani razu nie miałam ochoty zajrzeć do żadnej z nich. I ostatecznie zdecydowałam się, że wszystkie, część porozdawałam, część posprzedawałam, oddałam do biblioteki. Ale najważniejsze było to, że mi właśnie pokazał ten czas, że mi się po prostu lepiej żyło, bo nie miałam, wcześniej miałam 2 regały pełne książek, które wiadomo, trzeba odkurzać. Ja też jestem uwrażliwiona na to, żeby to ładnie wyglądało, więc musiało być dobrze ułożone i tak dalej. I okazało się, że mi się po prostu fajniej żyje, tak. I często też moje słuchaczki mi piszą, że im bardzo pomógł sposób, który ja w swoim e-booku właśnie załączyłam w kontekście ubrań, taki analogiczny, że nagle się okazuje, że zostawiasz sobie nawet 20 rzeczy, które najbardziej na świecie lubisz i tamte gdzieś chowasz pozostałe i żebyś się tylko przekonała, jak się niesamowicie żyje, jak każdego dnia ubierasz swoje, zakładasz swoje ulubione rzeczy. Zawsze, że nie ma po prostu sytuacji, w której jesteś w nielubianych ciuchach i okazuje się, że na przykład wtedy w ogóle dojrzewamy do swojego stylu, do tego, jak chcemy wyglądać, jak chcemy się ubierać i że wcale nie potrzebujemy mieć więcej tych rzeczy. Oczywiście zwykle dochodzi do tego, że mamy jakieś tam małe braki, ale wiemy, umiemy je skonkretyzować. I kiedy raz zasmakujemy takiego życia, w którym nie ma po prostu tego przytłoczenia, nie ma tych rzeczy, których nie lubimy i tylko korzystamy z tych najwspanialszych, to mnie to osobiście tak uwiodło, że po prostu już nigdy więcej nie chciałam wrócić do punktu wyjścia. I myślę, że jeżeli ktoś ma problem z takim nagłym wejściem w minimalizm, bo ja wiem też, że jestem szczególnym przypadkiem, dlatego że ja byłam strasznie zmęczona natłokiem rzeczy i tym, że już sobie naprawdę z tym nie dawałam rady i czułam, że z każdej strony mnie to już tak męczy i dlatego ja tak wskoczyłam na głęboką wodę. Natomiast myślę, że właśnie takie porządkowanie kategoriami, później właśnie przejście przez, nie pamiętam jak, w jakiej kolejności było to u Kondo, ale mniej więcej na przykład książki, później jakieś elektroniczne rzeczy i poukładanie sobie tego na przykład nawet w ciągu roku, ale przestrzegając tej zasady kategorii, żeby to się nie rozpływało ciągle, że tylko robię tę szafkę, a jednocześnie w drugiej szafce już mi się rozrastają kolejne przedmioty, no to wydaje mi się, że jak najbardziej może przynieść sukces i też ten sposób schowaniem rzeczy może nam pokazać, w jaką stronę my chcemy iść, bo może się okazać, że minimalizm w ogóle nie jest dla nas. Także to też warto spróbować, jeżeli mamy takie opory.
Fajnie, że to zaznaczasz, że to jest styl życia tak naprawdę, który ty wybrałaś, ale może nie być dla każdego. Aczkolwiek myślę, że właśnie to, co powiedziałaś, warto spróbować i się przekonać, nawet spakować te ubrania, wynieść i zobaczyć, jak się czujesz, jak to życie się zmienia i jak wiele można na tym zyskać. No chyba, że komuś nie będzie to odpowiadało, no to oczywiście. A jak ty poradziłaś sobie z taką myślą, że kurczę, no może kiedyś to się przyda, albo mamy jedną sukienkę na wesele, ona jest taka, no 2/10, ale generalnie na tą okazję będzie okej. No i wydawać tak dużo pieniędzy na sukienkę, którą ubierzemy raz na rok, raz na 2 lata, czy to jest w ogóle tego warte?
To tutaj Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia zależąca od przedmiotu, bo rzeczywiście zdarzało mi się na przykład zostawić jakiś przedmiot, wiedząc, że będą jeszcze, nie wiem, dwie okazje w ciągu paru lat, w których rzeczywiście mi się to przyda, a na przykład to nie miało dla mnie aż takiego znaczenia, jakiej jakości będzie ten przedmiot, czy on będzie w 100% spełniał moje oczekiwania. Ale na przykład nawiązując do tej sukienki na wesele, to ja miałam takie podejście, że jeżeli ja się w tym chociaż trochę źle czułam, to ja nie chcę mieć takiej rzeczy i jak najbardziej staram się ją sprzedać. To było u mnie najczęstsze w przypadku ubrań i natychmiastowo te zwrócone pieniądze plus wiadomo jakiś dodatek zainwestować w coś, co będzie mi służyło przez wiele lat, bo zwykle da się, jeżeli przyłożymy się do takiego na przykład zakupu nawet tej sukienki na wesele, to jesteśmy w stanie ją ograć na wiele sposobów, jeżeli właśnie spełnia nasze wszystkie oczekiwania. No ja też zawsze miałam w głowie coś takiego, chociaż oczywiście musiałam się tego uczyć i to z czasem było coraz łatwiejsze, że kiedy na przykład szkoda mi było się czegoś pozbywać, bo wiadomo, jak coś sprzedajemy, to zwykle sprzedajemy za ułamek kwoty, za który zapłaciliśmy i to zawsze boli w kieszeń, ale zawsze sobie myślałam o tym, że tak naprawdę, jeżeli coś już kupiłyśmy i to nie spełnia naszych oczekiwań, no to już poniosłyśmy jeden koszt finansowy zakupu danej rzeczy. I jeżeli my to dalej trzymamy w domu i korzystamy z tego, to albo nie korzystamy, w każdym razie nie sprawia nam to żadnej przyjemności, wręcz przeciwnie, nie lubimy danej rzeczy, to ponosimy drugi koszt. Wcale tamten się nie zwraca, bo to nie jest tak, że jeżeli wydałam na przykład 200 zł na sukienkę, a teraz no czasem w niej wyjdę, ale czuję się w niej beznadziejnie, albo w ogóle w niej nie chodzę, ale szkoda mi wyrzucić, no bo przecież jak sprzedam ją za na przykład 50 zł, no to szkoda. I wtedy wpadamy w takie złudzenie, że wykorzystujemy ten przedmiot, więc przez to nie tracimy pieniędzy. A tak naprawdę właśnie ponosimy kolejny koszt, nawet nie tyle dbania, ale w ogóle posiadania tej rzeczy, korzystania z niej, bo też ja zauważyłam, że jeżeli czegoś się nie pozbędę, a w czymś się czuję średnio, to prędzej czy później ja w tym wyjdę. I bo na przykład wszystkie inne rzeczy będą w praniu i tak dalej. I to ewidentnie wpływało negatywnie na poziom mojego życia. Więc to jest po prostu dublowanie raz poniesionego kosztu. Zamiast już uderzyć się w pierś, dobra, to był zły wybór, zły zakup, albo na przykład już mi się to nie podoba, kiedyś mi się podobało, albo nauczyłam się czegoś o swoim guście, także to też było, spełniło swoją rolę i teraz jak najszybciej chcę się tego pozbyć.
Tak, super jest to podejście, że no kurczę, po co dwa razy dokładać sobie tego cierpienia i jeszcze się karać za to, że jakiś zakup nam się nie udał. No dobrze, a w takim razie, skoro już obalamy takie jakieś utarte przekonania i schematy myślowe, które właśnie pod kątem minimalizmu mogą gdzieś się wkraść do naszej głowy, to jaki jest taki najczęstszy mit, z którym ty się spotykasz, jeśli chodzi o minimalizm?
Zastanawiałam się nad tym i myślę, że takim największym mitem związanym z minimalizmem jest ta wykreowana, stereotypowa postać minimalistki. I trochę moją taką misją w internecie jest pokazywanie też, że można być minimalistą, minimalistką na różne sposoby. I przez wiele lat, przynajmniej właśnie w internecie i często też w literaturze, utarło się, że minimalistka to jest taka, powiedzmy, skupmy się na tej kobiecie, to jest kobieta bez makijażu, w naturalnym kolorze włosów, która się nie przejmuje swoim strojem, większość swojego dobytku trzyma w plecaku, podróżuje, czyta książki, absolutnie nie dotyczy jej nic, co jest takie próżne, przyziemne, błahe. I też musi być taka zwykle uduchowiona i spokojna. I kiedyś, kiedy ja miałam taki obraz minimalisty, a poza tym no, jej mieszkanie musi mieć białe ściany i materac, i może mieć tylko jednego iPhone'a i czytnik e-booków, to kiedy ja miałam taki obraz minimalizmu, to dla mnie to było kompletnie nieatrakcyjne. I dlatego ja przez lata już wcześniej słyszałam o minimalizmie i sobie myślę, no dobra, no może kogoś to uszczęśliwia, ale to zupełnie nie było coś dla mnie, bo ja wiedziałam, że na przykład lubię bawić się swoim wizerunkiem, że tak naprawdę moda mnie interesuje, że lubię też takie, na przykład oglądać sobie różne głupotki, poza tym, że czytam mądre książki, to lubię też czytać głupie książki i oglądać głupie rzeczy w internecie. I to wcale nie sprawia, że nie mogę być minimalistką i to też nie znaczy, że muszę być zupełnie ślepa na przykład na trendy w modzie i też, że to musi wpływać jakoś tak na moją osobowość, że muszę nagle stać się natchniona i wyciszona i że to jest na przykład niezgodne z moim typem charakteru. I dla mnie to było takie właśnie bardzo zniechęcające do minimalizmu. Wydawało mi się, że jeżeli ja bym weszła w ten minimalizm, to bym musiała się stać właśnie taką nie chcę tego powiedzieć negatywnie, ale trochę mam na myśli taką przezroczystą osobą i że dopasować się właśnie do tego, do tej wykreowanej postaci. I oczywiście niektórych to uszczęśliwi i tak naprawdę większość minimalistek w polskim internecie trochę pasuje do tej kreacji. I jak najbardziej, jeżeli im to sprzyja, to nie ma w tym nic złego. Ale to wydaje mi się, że najbardziej zniechęca ludzi do minimalizmu i to takie poczucie, że trzeba się właśnie ograniczać, że ja muszę zrezygnować z tym, kim jestem, z tego, kim jestem, zrezygnować ze swoich zainteresowań, zmienić się w zupełnie inną osobę, a jeżeli nie będę na przykład w niektórych aspektach będę się trochę różnić od stereotypowej minimalistki, to już tak głupio mi będzie się nazwać minimalistką. I to często widzę na grupach facebookowych, na przykład dotyczących minimalizmu, że szczególnie kobiety się tak wypytują, że a ile macie tych rzeczy, a ile macie na przykład sukienek, ile macie koszulek, i tak próbując dopasować się do tego jakiejś takiej złotej liczby na przykład minimalizmu, że muszę mieć tyle co inni albo najlepiej mniej. To też było dla mnie takie zniechęcające, że to powinno być jak najbardziej zindywidualizowane. Jeżeli na przykład twoją pasją jest makijaż, to dla ciebie twoim minimum minimalistycznym będzie nawet posiadanie 5 podkładów. Ale jeżeli na przykład moją nie, no to będzie 1. I to wszystko jest takie bardzo indywidualne i nie da się przełożyć jednego człowieka na drugiego, a często próbujemy wcisnąć się w jakieś ramy i wydaje mi się, że z tego wynikają na przykład teraz popularne na zagranicznym YouTubie filmy, kiedy ludzie mówią o tym, że zrezygnowali z minimalizmu, że już byli zmęczeni minimalizmem. W ostatnim czasie coraz częściej się pojawiają takie filmy i za każdym razem widać, że to wynikało właśnie z tego, nie że dopasowania idei do siebie, tylko za wszelką cenę próba dopasowania siebie do idei. I to wtedy jest właśnie jak takie kajdany tego, że ja nie mogę sobie kupować, chociażbym chciała, ja nie mogę robić tego, chociażbym chciała. A to właśnie wynika z tego, w taki moim zdaniem prawdziwy minimalizm, że ja wybieram, że tego nie robię i to mi daje frajdę. Mogę też być dokładnie taka, jaka jestem i wybierać swoje minimum, nie do właśnie przeżycia, ale do szczęśliwego życia. I często ten taki główny mit wokół minimalizmu też polega na tym, że mam mieć tylko te rzeczy, które mi są niezbędne do życia. I jak już mam coś ponad, to właściwie powinnam się tego pozbyć. I to może prowadzić, wydaje mi się, że jeżeli nie mamy takich skłonności do życia ascetycznego, które ma nas uszlachetniać, no to może nas to bardzo unieszczęśliwiać i dawać poczucie, że z czegoś rezygnujemy. A moim zdaniem minimalizm w ogóle nie powinien dawać nam takich odczuć i jeżeli daje, to znaczy, że warto popracować nad właśnie tym swoim indywidualnym podejściem, żeby dawał nam szczęście i wolność i takie poczucie życia na najwyższym możliwym poziomie, cokolwiek to dla nas znaczy.
Myślę, że ty świetnie obalasz ten stereotyp typowego minimalisty i pokazujesz, że to minimalizm ma być dla nas, a nie my dla minimalizmu. I to ma być to indywidualne podejście, to ma pasować nam, bo gdy my się próbujemy wpasować w jakieś ramy przyjęte i narzucone, a w zasadzie nawet nie przyjęte i narzucone, bo kto powiedział, że minimalista ma mieć 2 koszulki, czarną i białą? Gdzie to jest zapisane? Czy jest jakaś Biblia minimalizmu? No nie ma. Dlatego myślę, że nie ma co się zrażać też do żadnych nurtów, żadnych takich, no nie chcę tego nazywać trendów, ale żeby poznać po prostu to od kuchni i zobaczyć, w jaki sposób można jakąś wiedzę, czy to z książek, czy z religii, czy z podejścia do życia innych osób zastosować u nas w życiu i czy nam to odpowiada. Myślę, że dla wszystkich osób, które są ciekawe tematu minimalizmu i których nasza rozmowa zaciekawiła, to oczywiście odsyłam do Twojego podcastu, bo uważam, że jest to niesamowite i bardzo wartościowe źródło wiedzy o minimalizmie i też o tym, jak on wpływa na nasze życie, bo dużo treści, które tworzysz, to nie jest tylko, że o, tutaj sprzątamy sobie szafę i robimy porządki w mieszkaniu, tylko to jest naprawdę wpływ minimalizmu na takie nasze fundamentalne wartości, na życie i na odkrywanie tak naprawdę siebie. Tutaj chciałabym Cię jeszcze dopytać, bo poruszyłyśmy tutaj sporo wątków związanych z ubraniami, z modą. Myślę, że wiele też z osób, które mnie słuchają, mogą być zainteresowane tym tematem, aby czuć się dobrze w tym, co nosimy i aby jakoś tworzyć swoją szafę mądrze i minimalistycznie w znaczeniu pozytywnym, w znaczeniu tym, że będziemy mieli te ubrania takie, jakie nam się podobają, jakościowe. Chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów o swoim e-booku, dla kogo on jest przeznaczony, o czym w ogóle jest i dlaczego warto go przeczytać.
Jasne, to po pierwsze bardzo mi miło, że uważasz mój podcast za dobre źródło wiedzy o minimalizmie. A jeżeli chodzi o mój e-book, to nazywa się Minimalizm w szafie, kupuj mniej, wyglądaj lepiej. I jest poradnikiem służącym do tego, żeby naprawić swoją relację z ubraniami. I poprzez zrozumienie swoich błędów zakupowych i fałszywych przekonań, które sprawiają, że chcemy ciągle kupować więcej, a coraz częściej nie mamy co na siebie włożyć, raz na zawsze te relacje sobie naprawić i sprawić, żebyśmy czuły się w swoich ubraniach dobrze, ze swoimi wyborami zakupowymi dobrze i żeby to w końcu stało się takim świadomym, niezależnie od tego, czy chcemy jakoś szczególnie kreować swój wizerunek, czy zależy nam na tym, żeby mieć jakiś uniwersalny swój uniform, w którym zawsze chodzimy, ale żeby świadomie o tym decydować, nie czuć się w takim potrzasku pełnej szafy i tego wiecznego dylematu, co na siebie włożyć, tylko naprawdę wiedzieć, co chce się nosić i tym samym wyeliminować te wszystkie problemy z ciągłą potrzebą kupowania na wyprzedażach, kupowania po tajności, kupowania okazyjnie i wyrobić tym samym swoje własne poczucie estetyki, poczucie gustu w stosunku do mody, niezależnie od tego, czy nam się wydaje, że mamy ten styl, czy nie mamy tego stylu, bo kiedy stykamy się właśnie z takim problemem, że nie mamy co na siebie włożyć, to zwykle jest w nas potrzeba jakoś wyrażania siebie poprzez te ubrania i często jest niezaspokojona. A jeżeli naprawimy te relacje, poukładamy sobie nasze myślenie o tym, jaka powinna być na przykład stylowa kobieta, na co warto wydawać pieniądze, na co nie warto wydawać pieniędzy, jakich błędów absolutnie nie warto popełniać podczas wybierania nowych rzeczy do naszej szafy. Myślę, że przez cały ten proces, który ja przeprowadzam podczas właśnie tej lektury e-booka, można sobie te relacje naprawić i tak naprawdę raz na zawsze zrozumieć, czego się chce od tej szafy i już pożegnać się z tym problemem, że nie mam co na siebie włożyć. Myślę, że przede wszystkim jest dla osób, które mają problem z zakupami, mają problem z ubieraniem się, czują, że ubrania ich przytłaczają, że promocje ich przytłaczają pod tym kątem, że nie potrafią przejść obok nich obojętnie, że zakupy angażują zbyt dużą część ich życia, a jednocześnie są stale nieusatysfakcjonowane ze swojego stylu ubierania się i czują, że potrzebują coś zmienić. Tak jak wspomniałaś wcześniej, że jeszcze tylko ta jedna rzecz. I to jest często taka pułapka właśnie konsumpcjonizmu, że jeszcze tylko ta jedna rzecz i na przykład zaczniemy się ubierać tak, jak chcemy. A często właśnie dojście do tego, jak naprawdę chcemy się ubierać, jak chcemy, żeby nasza szafa funkcjonowała, powinna polegać na eliminacji tych właśnie niepotrzebnych elementów, żeby dojść do tej esencji tego, jak chcemy się poprzez ubrania wyrażać. No i myślę, że poprzez właśnie przeanalizowanie tych błędów, które popełniamy na zakupach, jesteśmy w stanie raz na zawsze się przed nimi uchronić, bo już nie będziemy wpadać w te wszystkie pułapki, które sklepy odzieżowe nas próbują wciągnąć. Mhm.
No dużo tutaj powiedziałaś też o takiej pracy u podstaw i myślę, że to jest ważne, że ten minimalizm to nie jest tylko kwestia przedmiotów. Trzeba też budować tą taką świadomość zakupową i świadomość siebie, dlaczego my coś kupujemy i no też wydaje mi się, że tu jest ta kwestia, że w naszych szafach często są ubrania, które nie są do nas dopasowane, są słabej jakości, nie podobają nam się, przez to my też sami możemy czuć się ze sobą gorzej. Także tutaj wydaje mi się, że minimalizm we wszystkich płaszczyznach życia naprawdę poprawia jego jakość, bo o to w tym chodzi, żeby zostawiać sobie te rzeczy, które naprawdę nas cieszą i doświadczać tego życia w pełni i jak na najwyższym poziomie. No a teraz już takie ostatnie pytanie dla słuchaczy, którzy są przekonani, że minimalizm może polepszyć jakość ich życia i którzy chcą zagłębić się w ten temat. to jaką dałabyś radę osobie chcącej żyć w bardziej minimalistyczny sposób i jaki jest ten pierwszy, najmniejszy krok, który może ona podjąć?
Ja zawsze polecam przeczytanie książki Marie Kondo w celu inspiracji, chociaż też uprzedzam zawsze, jeżeli rozmawiam o tej książce, że trzeba trochę przymknąć oko na takie nawiedzenie Kondo, dlatego że ona lubi dziękować skarpetką za posługę i tak dalej. Także jeżeli na to przymkniemy oko, to jest niesamowicie inspirująca książka, kiedy rzeczywiście zaczniemy wizualizować sobie to, jak mogłoby wyglądać nasze życie, nasza codzienność, i wtedy ta cała nasza przestrzeń, zaczynamy ją do tego przystosowywać. I to był dla mnie na przykład pierwszy krok w minimalizmie. Ale jeżeli nie chcemy na przykład czytać Marie Kondo, chociaż ja uważam, że w ogóle czerpanie takiej inspiracji, zanim wejdziemy w minimalizm, i słuchanie o tym, czytanie o nim, to może nas szczególnie zainspirować. Ale jeżeli chcielibyśmy zrobić coś już tu i teraz, to myślę, że takim dobrym pierwszym krokiem byłoby na przykład zrobienie tego eksperymentu z szafą i rzeczywiście wyciągnięcie wszystkich swoich ubrań, zostawienie tych absolutnie ulubionych, całą resztę schowanie, powiedzmy nawet na 2 tygodnie, żeby się przekonać, jak będzie nam się żyło, kiedy będziemy korzystać tylko z ulubionych rzeczy. I ja też polecam na przykład zrobić tak z naczyniami, co się w ogóle wydaje takie błahe, ale tak naprawdę my non-stop korzystamy, nie wiem, z kubka do kawy, z filiżanki na herbatę, i kiedy pochowamy sobie nawet na jakiś czas te wszystkie rzeczy, które nie dają nam radości, to żeby właśnie się przekonać, jak nam się będzie żyło, i wyciągnąć z tego dalsze wnioski, bo myślę, że jeżeli minimalizm jest dla nas, to już po takim krótkiej takiej przygodzie właśnie z testowaniem siebie będziemy chcieli iść w to dalej. A jeżeli okaże się, że to w ogóle nie jest dla nas i czasem tęsknimy za tą nawet sukienką, którą niezbyt lubimy, ale lubimy czasem ją zmienić, i będziemy właśnie tęsknić za tymi rzeczami, no to być może to nie jest coś dla nas i warto tylko się zacząć przyglądać na przykład swoim zakupom, żeby były trochę bardziej świadome, żeby nam się pieniądze nie przelewały między palcami, no bo zawsze taka refleksja nad naszym konsumpcjonizmem dobrze nam zrobi, niezależnie od tego, czy jesteśmy zainteresowani minimalizmem, czy nie. A myślę, że taki test to jest najlepszy pierwszy krok, bo jeżeli mają być następne, to na pewno pociągnie za sobą kolejne pod wpływem takiej inspiracji, stylem życia, którego zasmakujemy na chwilę. A jeżeli to nie będzie coś dla nas, to i tak myślę, że właśnie będziemy w stanie trochę nabrać dystansu do swojego podejścia do zakupów i też nam na dobre zrobi, a przynajmniej będziemy wiedzieć, że może to nie jest ten czas, albo że generalnie minimalizm nie jest dla nas, więc to też będzie fajna nauka, a często ludzie na przykład starają się takimi bardzo małymi kroczkami zmierzać do minimalizmu i wydaje mi się, że to bywa takie zwodnicze, jeżeli na przykład były takie wyzwania, że codziennie wyrzucam jedną rzecz, bo my wtedy rzeczywiście fokusujemy się na tym, żeby czego się pozbyć, co by tu jeszcze wyrzucić, zamiast na tej takiej esencji minimalizmu, że co chcę mieć w swoim życiu, i przez to może tak trochę zmierzać donikąd, bo tutaj coś wyrzucimy, ale zaraz na zakupach znowu coś dokupimy, bo nie będziemy wiedzieć, do czego to w ogóle ma zmierzać. Bo samo pozbywanie się moim zdaniem nie ma żadnej wartości, samo pozbywanie się rzeczy, bo to nie uczy nas, nie daje nam żadnych refleksji dotyczących właśnie naszych zakupów. Jeżeli to jest takie pojedyncze, czasem coś wyrzucane, no to ostatecznie może to się kręcić latami, a nie poczujemy żadnej wewnętrznej zmiany w naszym mieszkaniu. Więc małe kroki jak najbardziej, ale żeby to były kroki odczuwalne.
Jasne. No cóż, Gabi, bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że dla wielu osób była inspirująca, dla mnie była i na pewno wiem, że w moim życiu też bardziej minimalistyczne zmiany będę chciała wprowadzać, bo przyznam Ci się szczerze, że ostatnio trochę ten minimalizm zaniedbałam, ale wracam na dobre tory. Moja rozmowa z Tobą zainspiruje mnie do podjęcia dalszych, małych, ale jednak zauważalnych kroków. No i co? Nic nie szkodzi spróbować, także Wam również polecam. Polecam Wam też odwiedzić Gabi na jej profilach społecznościowych i wysłuchać jej podcastu. Mnie też możecie odwiedzić na Instagramie, na TikToku. No i co? Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dzięki, cześć!